Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kościół jest domem Boga, miejscem Jego obecności, w którym możemy Go znaleźć i spotkać, powiedział podczas ostatniej przed wakacjami audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
Papież akcentował, że jesteśmy żywymi kamieniami Bożej budowli, głęboko zjednoczonymi między sobą i z Chrystusem, który jest kamieniem węgielnym. Ojciec Święty wskazał, że pomiędzy nami działa Duch Święty, który jednoczy wszystko i wszystkich.
Co robi Duch Święty wśród nas? Duch Święty tworzy różnorodność, bogactwo Kościoła, jednoczy wszystko i wszystkich, aby stanowili duchową świątynię, której nie składamy ofiar materialnych, ale ich samych siebie i nasze życie. Kościół nie jest plotem rzeczy, interesów, ale jest świątynią Ducha Świętego. Jest świątynią Ducha Świętego, świątynią, w której działa Bóg. Świątynią, w której każdy z nas wraz z darem chrztu jest żywym kamieniem. Mówi to nam, że nikt w Kościele nie jest bezużyteczny. Nikt nie jest bezużyteczny w Kościele. Wszyscy jesteśmy potrzebni, aby tworzyć tą świątynię, żywą świątynię.
Ojciec Święty zaznaczył, że wszyscy w Kościele jesteśmy równi. Wszyscy powinniśmy ubogacać Kościół naszym życiem, sercem i umysłem, dodał Franciszek.
Na zakończenie papież Franciszek tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział.
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam serdecznie przybyłych na audiencję Polaków. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej, z jej arcybiskupem metropolitą, jak również dzieci z Domu Pomocy Społecznej ze Starej Wsi. Życzę wszystkim, byście byli głęboko zjednoczeni z Chrystusem, na którym wspiera się nasze życie i całe życie Kościoła. Niech On zawsze będzie dla Was źródłem mocy i radości. Z serca Wam błogosławię.
Największe centrale związkowe Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zerwały obrady Komisji Trójstronnej i powołały Komitet Protestacyjny.
Na obrady przybył w środę także premier Donald Tusk. Powiedział, że związkowcy stwierdzili na posiedzeniu komisji, że nie widzą sensu, aby prowadzić dialog, mimo że spotkania komisji według Tuska potwierdzały, że ma on sens.
Chwalił rząd, że podwyższył pracę minimalną. Przypomnijmy, od stycznia będzie ona wynosiła 1680 zł. Związkowcy chcieli, by wyniosła 1720 zł.
Zawieszenie udziału związkowców w obradach Komisji Trójstronnej oznacza, że nie będą brali udziału w plenarnych posiedzeniach komisji, w posiedzeniach prezydium i jej zespołach problemowych, a także nie będą działały wojewódzkie komisje.
Decyzję tłumaczyli tym, że nie chcą firmować pozornego dialogu społecznego.
Na sali zostali ci, którzy będą prowadzić dialog dwustronny, którzy już dawno, że tak powiem brzydko, uszyli koalicję, czyli rządu i pracodawcy i wszystko robią przeciwko stronie związkowej, czyli pracowniczej. My nie mamy zamiaru dłużej tego dialogu dwustronnego pracodawców i rządu wspierać. Mają teraz wolną rękę, niech sobie robią co chcą. My tego dialogu wspierać już nie będziemy.
Mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Związki domagają się m.in. ustąpienia z funkcji przewodniczącego komisji ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego dymisji z funkcji ministra pracy.
Nasze warunki brzegowe są jasne. Wycofanie tego projektu dotyczącego elastycznego czasu pracy Sejmu. Mimo to, że Sejm to przegłosował, domagamy się odwołania przewodniczącego Komisji Trójstronnej, a zarazem dymisji ministra pracy i polityki społecznej. Z dniem dzisiejszym powołany został Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, złożony z central związkowych Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Najbliższe spotkanie poszczególnych sztabów protestacyjnych jest 4 lipca.
Natomiast 11 lipca spotkają się prezydia trzech central związkowych i wtedy zapadną decyzje dotyczące planowanych na wrzesień strajków i protestów.
Prezydent Bronisław Komorowski zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych. Dokument miał przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku reorganizacji dokonanej na początku roku na mocy tzw. reformy Gowina.
Prezydent uzasadnił, że ustawa już na etapie projektu miała wadę wewnętrzną i sprzeczności, które ją dyskwalifikują jako skuteczne narzędzie do przywrócenia chociażby jednego sądu rejonowego.
Weto prezydenta nie jest zaskoczeniem, zwraca uwagę poseł Stanisław Piotrowicz.
Myślę, że mamy tutaj do czynienia z wielką hipokryzją. W szczególności pan prezydent, zwołując posiedzenie, na które zaprosił przedstawicieli poszczególnych klubów, miał zdanie już wyrobione, natomiast to spotkanie miało być tylko stwarzaniem pozorów, że to prezydent konsultuje, że od konsultacji uzależnia swoje stanowisko. Dziś wyszło szydło z worka, że pan prezydent to już przed tym spotkaniem miał wyrobiony pogląd na ten temat, że ustawę zawetuje. I też myślę, że w tym kontekście należy widzieć to, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie wziął udziału w tym spotkaniu, bo doskonale wiedział, że to jest tylko zwykła farsa.
Bronisław Komorowski wystąpił jednocześnie z własną inicjatywą. Jego projekt ustala dwa kryteria dotyczące liczby mieszkańców przypadających na jeden sąd, 60 tysięcy obywateli, i liczby spraw, które w tym sądzie są rozpatrywane, 7 tysięcy spraw w wydziałach głównych.
Propozycje prezydenta są iluzoryczne, nie rozwiązują między innymi problemu dostępności, przekonuje poseł Stanisław Piotrowicz.
Myślę, że to znowu kolejna gra, że tu niby pan prezydent wetuje, bo ustawa jest zła, ale z drugiej strony podziela oczekiwania społeczne i potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości, dlatego oto tu występuje z taką propozycją, która, jak sądzę, skończy się pewnie niczym. Natomiast również i te założenia nie uwzględniają jednego bardzo ważnego czynnika, mianowicie dostępu do sądu. Dostęp do sądu nie tylko w sferze formalnej, że każdy obywatel może wnieść sprawę do sądu. Dostęp musi mieć również gwarancję natury materialnej, w tym sensie, że obywatel powinien mieć łatwy dostęp pod względem fizycznym do sądu.
Trzy warianty zmian systemu emerytalnego zostaną zaproponowane Radzie Ministrów do dalszej debaty, zapowiedział wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski, przedstawiając raport na temat funkcjonowania systemu emerytalnego.
Rozważana jest m.in. likwidacja części obligacyjnej OFE. Część środków, które OFE nie mają prawa inwestować w akcje, byłaby przeniesiona z funduszu na subkonta w ZUS-ie. Część ta podlegałaby waloryzacji.
Druga propozycja zakłada dobrowolność uczestnictwa. Decyzja o przejściu do państwowej instytucji byłaby nieodwołalna.
Ostatni wariant przewiduje przekazanie całej składki, to jest 19,52% do ZUS lub część, czyli 17,52% do OFE. Osoba musiałaby wpłacić sama.
Rząd zaproponował również, że środki z drugiego filaru będzie wpłacał do ZUS 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Głównym celem tych zmian nie jest myślenie w kategoriach bezpieczeństwa emerytalnego Polaków, tylko determinacja spowodowana problemami finansów publicznych, stwierdziła poseł Beata Szydło.
To jest niestety próba ratowania własnej skóry przez Ministerstwo Finansów. Ja nie mam zaufania do ministra finansów, nie mam zaufania do Donalda Tuska, w związku z tym niestety obawiam się, że cała ta dyskusja o OFE i później propozycja przedstawiona przez rząd odbije się niekorzystnie na emerytach, na tych, którzy gromadzą środki w systemie emerytalnym. Zobaczymy, jaka będzie szczegółowa koncepcja i co zostanie wybrane. Natomiast na pewno my, Prawo i Sprawiedliwość, nie zgodzimy się na to, żeby w jakikolwiek zostały sposób pieniądze Polaków uszczuplone i żeby skutkowało to również zmniejszeniem emerytur.
PiS od długiego czasu opowiada się za likwidacją OFE. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że mamy do czynienia ze swoistego rodzaju podziałem łupów między zagranicznych inwestorów a rządem.
Ten rząd jako niewiarygodny właśnie w związku z tym, że w jego strukturach jest to silne lobby bankowe związane z Radą Gospodarczą przy premierze, której połowa reprezentantów to przedstawiciele holdingów bankowych w rękach zagranicy. Więc ten rząd nie powinien dotykać pieniędzy zebranych przez Polaków w OFE, dlatego że jest niewiarygodny i to jest początek do rozwiązania jakby problemu OFE. Natomiast propozycje, które przedstawił rząd, no są takie, żeby nie zaszkodzić grupom bankowym.
Rząd zajmie się propozycjami na posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu.
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie uznał, że ustawa o ratyfikacji paktu fiskalnego jest zgodna z konstytucją. 5 sędziów zgłosiło zdanie odrębne.
Wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy złożyli w marcu do Trybunału posłowie i senatorowie PiSu.
We wniosku napisali oni, że ustawa o ratyfikacji paktu fiskalnego została uchwalona w niewłaściwym trybie, bo Sejm przegłosował ją zwykłą większością głosów, a powinien tak zwaną większością kwalifikowaną, czyli przez 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Jednak Trybunał orzekł, że ustawa została uchwalona zgodnie z konstytucją. Trybunał stwierdził również, że kwestię przekazania kompetencji organów władzy na rzecz organizacji międzynarodowej trzeba będzie szczegółowo zbadać, gdy Polska będzie decydować o przystąpieniu do Unii Walutowej.
Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz i Marek Zubik.
Konstytucjonalista i poseł profesor Krystyna Pawłowicz mówi, że orzeczenie Trybunału ma charakter polityczny. Przeważyły głosy osób, które zostały wybrane przez obecny układ władzy. Tymczasem konstytucja nie pozostawia w tej sprawie złudzeń.
Ustawa przez ratyfikację wprowadza do obrotu prawnego traktat, który jest sprzeczny z obowiązującą konstytucją, ponieważ konstytucja nie przewiduje żadnego trybu, w której premier mógłby jednoosobowo przyjmować zobowiązania na siebie wynikające z tego paktu fiskalnego, to znaczy zgoda na ingerencję w polski budżet, zgoda na to, że ktoś nam wcześniej będzie dyktował, a polski Sejm zmieni się w istocie w wykonawcę poleceń unijnych. Pan premier Tusk unieważnił polską konstytucję w fundamentalnych zapisach dotyczących suwerennych własnych kompetencji i Sejmu Polskiego, i Polskiej Rady Ministrów. Jest to wszystko ogromnym nadużyciem, jest to działanie na szkodę interesu państwa polskiego i sam fakt, że sędziowie, którzy głosy odrębne zdobyli, pokazuje, że to jest oczywiste nadużycie i to tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że wyrok ma charakter polityczny.
W Gdańsku odbyła się debata na temat przyszłości przemysłu stoczniowego.
Uczestniczyli w niej m.in. minister skarbu Włodzimierz Karpiński, pomorscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele firm sektora stoczniowego.
Dyskusję zdominowała trudna sytuacja Stoczni Gdańsk S.A. Stocznia przyznała w maju, że ma problemy z płynnością finansową. Wynagrodzenie za kwiecień i maj stoczniowcy otrzymali w ratach.
Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, akcentował, że kluczem do sukcesu w tej branży są ludzie.
Ludzie na szczeblach zarządczych, którzy po pierwsze znają branżę, od wielu lat są z tą branżą stoczniową związani, mało tego, są pasjonatami tego, co robią. I wówczas można branży stoczniowej odnosić sukcesy. Niestety w Stoczni Gdańskiej chyba troszkę tych elementów niestety zabrakło i stąd taka sytuacja. Ale mam nadzieję, że dobro tysiąca ponad 500 pracowników tej stoczni, to, że ona jest przecież już na trwałe wpisana jako pewnego rodzaju symbol w województwo pomorskie, w Gdańsk, w Wybrzeże, w Polskę, pozwoli nam wszystkim tak prowadzić dyskusję i tak prowadzić działania, aby te 1500 miejsc pracy w Stoczni Gdańskiej zostało uratowanych i aby perspektywa, przynajmniej nadzieja na to, że ten zakład pracy będzie w przyszłości budował statki, została zachowana, a nie zmarnowana.
Minister Skarbu Państwa i jeden z udziałowców Agencja Rozwoju Przemysłu podkreślili w środę, że najbardziej sensownym planem działania jest proporcjonalne podniesienie kapitału akcyjnego znajdującej się w trudnej sytuacji Stoczni Gdańsk S.A.
Poseł Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej, akcentuje, że trudna sytuacja, w jakiej znajduje się przemysł stoczniowy w Polsce, jest wynikiem przede wszystkim zaniedbań obecnej ekipy rządzącej.
Po pierwsze, ochrona lokalnego rynku. Jeżeli mamy sytuację taką, że polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy zamawiają okręty, statki za granicą, to już jest pierwsza czerwona kartka. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że łatwiej jest coś naprawiać, restrukturyzować, niż zamykać. Tutaj rząd Donalda Tuska doprowadził tuż po wyborach do zamknięcia dwóch ważnych stoczni w Gdyni i Szczecinie. To spowodowało załamanie całego przemysłu stoczniowego, bo nagle tysiące kooperantów straciło możliwość produkcji na potrzeby stoczni, a kilkadziesiąt tysięcy ludzi w związku z tym straciło miejsca pracy.
Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieujawnienia w oświadczeniach majątkowych prezesa PiSu ponad 400 tysięcy rzekomej darowizny od Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość na koszty adwokackie. Zawiadomienie w tej sprawie złożył poseł Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej.
To szukanie haków i atak polityczny, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Mariusz Błaszczak. Żadnej darowizny od klubu dla Jarosława Kaczyńskiego nie było, przekonywał.
To bulwersująca decyzja, szczególnie w kontekście tych informacji, jakie otrzymaliśmy nie tak dawno. Media o nich powiedziały. Dlaczego prokuratura nie wszczyna postępowania w sprawie Donalda Tuska, który przecież otrzymał 250 000 złotych na garnitury. To była korzyść majątkowa, to była niewątpliwa korzyść majątkowa i w tej sprawie prokuratura milczy. Natomiast premier Jarosław Kaczyński nie otrzymał żadnej darowizny, żadnych pieniędzy nie otrzymał. Umowa z panem Rogalskim została podpisana przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i dotyczyła podejmowania przez pana Rogalskiego czynności prawnych związanych z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Poseł Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński jest posłem, płaci składkę na równi z innymi posłami. Z tych składek była finansowana działalność mecenasa Rogalskiego.
Jest porozumienie Parlamentu Europejskiego i krajów Unii Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej na 2014-20. To wspólna polityka rolna hipokryzji i dyskryminacji, akcentuje europoseł Janusz Wojciechowski.
Reforma wspólnej polityki rolnej zakłada m.in. uzależnienie 30% dopłat od spełnienia przez rolników wymogów ekologicznych. Mają być z nich wyłączone małe gospodarstwa.
Jeśli chodzi o Polskę, to udało się jej przedłużyć obowiązywanie do 2020 roku uproszczonego systemu dopłat dla nowych krajów członkowskich oraz uzyskać możliwość utrzymania częściowego krajowego dofinansowania dopłat.
Nie udało się natomiast osiągnąć wyższego od 2000 euro progu dopłat, powyżej którego będą one w razie potrzeby objęte redukcją. Tak może się stać w przypadku kryzysu jak susza lub w przypadku przekroczenia puli unijnych dopłat.
Jest to jednak wspólna polityka rolna hipokryzji i dyskryminacji. Hipokryzji z tego względu, że pozornie jest to wspieranie ochrony środowiska, to znaczy popiera się rolnictwo, które ma być przyjazne środowisku, stąd to zazielenienie słynne, ale myślę, że w rzeczywistości chodzi o coś zupełnie innego, że chodzi o to, żeby rolnicy w Europie jak najmniej produkowali, to wtedy trzeba żywność sprowadzać spoza Europy i na tym się bardzo dużo zarabia. Nie rolnicy oczywiście, konsumenci to płacą, rolnicy tracą dochody, natomiast zyskują ci, którzy handlują żywnością. To jest ta hipokryzja, no a drugie słowo dyskryminacja, no bo mamy w dalszym ciągu politykę rolną równych i równiejszych. Bogaci dostają więcej, a biedni mniej.
Europoseł dodał, że z tą dyskryminacją zostaniemy aż do 2020 roku, ponieważ wiele zawalił tu polski rząd.
Który nie stawiał tej sprawy stanowczo. Wiele w tej sprawie zawalił. Natomiast musimy o tym nieustannie mówić, żeby to się nie przedłużyło jeszcze na następne lata. Bo jeżeli uznamy, że to jest dobre i jeszcze, nie daj Boże, zacznie tutaj rząd propagandę sukcesu uprawiać, no to nasi partnerzy uznają, że można z nami tak postępować i że ta dyskryminacja może trwać już po wsze czasy. Nie można się na to zgodzić, dlatego będziemy to krytykować bardzo mocno. Aczkolwiek mam poczucie pewnej satysfakcji, że w tych kilku istotnych sprawach udało się coś dla polskich rolników wywalczyć.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.